Radio Dublin.
Panie i panowie, dzień dobry. Rzeczywiście ta sama godzina, co w Londynie, z ukłonami i dla Sławka Wróbla, i dla Sebastiana Wopińskiego. Dodam jeszcze, Krzysztofie, że pan Sebastian Wopiński to nie tylko Telewizja Polski Londyn, ale również pewna zasłużona szkoła polonijna pod niebem Londynu. Panie i panowie, piękne słońce w Dublinie, na termometrze redakcyjnym 8 stopni, zachmurzenie małe, nie pada i to jest dobra wiadomość. Natomiast dzisiaj w tym krótkim mini programie świątecznym Studio Dublin mówić będę o sparzonym maku, orzechach, które trzeba zmielić razem z migdałami, masę marcepanową utrzeć mikserem z cukrem, pudrem i dodać koniecznie zmielony mak z bakaliami. Panie i panowie, dzisiaj święto niepodległości. 101 lat temu Polska odzyskała niepodległość, a mogło się to stać po serii niezwykłych wydarzeń z lat 1916-1918 i nasze państwo, nasza ojczyzna odzyskała swoją niepodległość po nocy 123 lat rozbiorów. No i o tym dzisiaj też będziemy mówić, odbrązawiając troszeczkę historycznie o tym wszystkim, co związane jest z losem naszego narodu, które, jak mawiają klasycy historii, żyje w cieniu dwóch trumien, Dmowskiego i Piłsudskiego. Natomiast cóż mogę powiedzieć? Wszystkie kraje świata, wszystkie państwa świata radują się, gdy mają i obchodzą Dzień Niepodległości. Tylko u nas zawsze jest to święto markotne, święto, które bardziej wspomina krew, tragedie i rzeczy dramatyczne. Natomiast dzisiaj w tym bloku muzycznie również. I cóż, cieszmy się z tego, że mamy tą niepodległą Polskę, tak jak punk rockowcy z formacji New Way. Punk rockowcy z formacji New Way radośnie, to skrążka rzeczywistość, rok 2017, a dzisiaj obchodzimy 101. rocznicę odzyskania niepodległości i dzisiaj w tym moim świątecznym bloku studia Dublin, nietypowo poniedziałkową porą, bo tak przypadło święto, dzisiejsze święto odzyskania niepodległości. Słów kilka z perspektywy tego wszystkiego, co napisał Stanisław Cat-Matkiewicz, który w pewnym ze swoich tekstów napisał, że największym nieszczęściem Polski stało się to, że życie dwóch wielkich ludzi zbiegło się w jednym czasie. A mianowicie mowa tutaj o towarzyszu Ziuku, Józefie Piłsudskim i panem Romanem Dmowskim. A to wszystko skończyło się niestety tragicznie w roku 1939. I jakby na wielką ironię nie różnili się czy Dmowski, czy Piłsudski w tak egzotycznej jak na polityków kwestii jak podejście do kobiet, konkretnie do jednej kobiety. To taka ciekawostka. Marii Skoplewskich-Juszkiewiczowej, którą w 1899 roku poślubił Józef Piłsudski. Niektórzy historycy w tym właśnie upatrują pierwocin niechęci Dmowskiego do swojego wielkiego, utytułowanego rywala. Uczniowie pana Romana przez lata starali się postawić go w korzystniejszej sytuacji niż bycie zawsze tym drugim, ale faktem jest również, czemu Roman Dmowski dał wielokrotnie wyraz, że ta miłość skrywana pod szyldem towarzyskiej przyjaźni przywódcy narodowej demokracji musiały być bardzo gorące, bowiem do końca życia pozostał kawalerem. Tutaj jeszcze jeden cytat zacytuję teraz z artykułu Mariusza Grabowskiego, słowa Ludwika Kulczyckiego, secesjonistę z ówczesnego PPS-u, Polska Partia Socjalistyczna, członka trzeciego proletariatu, który tak charakteryzował i Romana Dmowskiego, i Józefa Piłsudskiego. Pan Piłsudski napisał w promieniu swe naiwne zwierzenia, w jaki sposób został socjalistą. Były one tego rodzaju, że pan Dmowski, znany demokrata narodowy, wróg socjalistów, zauważył słusznie, że pan Piłsudski nie jest właściwie socjalistą, nie wywołując tym protestu tego ostatniego. Zdanie pana Dmowskiego jest zupełnie słuszne. Z wynurzeń bowiem pana Piłsudskiego wychodzi na wierzch szowinizm, nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie, oraz pewien naiwny romantyzm, panie i panowie. No to skoro tak, no to muzycznie nie może zabraknąć sama Luxtona, który opowiada o kłopotach z Polakami. Mówimy dzisiaj o święcie niepodległości prosto z Dublina. Studio 37 wciąż nadaje Dorota Andrzejewska, Katarzyna Sudak, Tomasz Szustek i Tomasz Wybranowski przy mikrofonie. Słońce, piękne słońce przebija się przez nasze redakcyjne okna. My wspominamy te wydarzenia z 7 października 1918 roku, bowiem mówiłem o tej sprzyjającej Polakom sytuacji, która nadarzyła się właśnie podczas I wojny światowej, kiedy to Niemcy i Austro-Węgry stanęły do wojny przeciwko Rosji. Tak zwane państwa centralne zajęły Królestwo Kongresowe i zdobyły przewagę nad Rosjanami na froncie wschodniej, ale chcąc uzyskać wielkie poparcie Polaków 5 listopada 1916 roku, to jest ważna data, cesarz Niemiec i Austro-Węgier wydał w Warszawie i Lublinie manifest, w którym gwarantowano powstanie Królestwa Polskiego, a także postanowiono utworzyć polskie wojsko pod dowództwem niemieckim i austriackim. A skutkiem wydania owego dokumentu 14 stycznia 1917 roku w Warszawie działalność rozpoczęła tymczasowa Rada Stanu, która stała się na swój sposób pierwszą namiastką, jaskółką, prognostykiem polskiego rządu. 12 września 1917 roku obowiązki głowy państwa przejęła Rada Regencyjna, która już kilka dni później, 7 października, ogłosiła Polskę niepodległą monarchią. 7 października 1918 roku ogłosiła Polskę niepodległą monarchią. 28 października w Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna, na której czele staje Wincenty Witos. I często zapominamy, gloryfikując marszałka Józefa Piłsudskiego, o Romanie Dmowskim, o Wincentym Witosie, ale również o jednym wielkim bohaterze powstań śląskim, bo postać Korfantego jest niezwykle ważna i o tym mówiliśmy, kiedy wracaliśmy do źródeł niespełna rok temu, objeżdżając ziemię wielkopolską i fragment Śląska. To ci wielcy ojcowie Polski niepodległej i warto o tym pamiętać, podobnie jak Ignacy Paderewski, nasz wielki pianista, wielki showman, bo w latach poprzedzających pierwszą wojnę światową, on był takim, mogę powiedzieć wprost, Bono z formacji U2. Jego koncerty wzbudzały zachwyt i emocje. Ciężko było dostać się na jego koncerty, ale on, wykorzystując tą swoją sławę i popularność, sprawiał, że mówił o sprawach Polski. I mówiąc wprost, bez ogródek, patrząc na tą podzierganą, posiekaną polską scenę polityczną, warto zwrócić uwagę młodym politykom i paniom politykom, przepraszam, powinienem poprawnie powiedzieć paniom polityczkom, jak to wyglądało ponad 100 lat temu, kiedy ludzie z różnych obozów potrafili wznieść się ponad swoje prymarne interesy, czy partyjne, czy ideowe, i stworzyć coś wielkiego. Często zastanawiam się, czy z perspektywy 1989 roku, gdyby ówczesnych polityków i nas, Polaków i Polki, spotkała taka sytuacja jak w roku 1918, czy bylibyśmy w stanie stworzyć wielkie, silne państwo, jakim Polska była w przededniu II wojny światowej. Panie i panowie, ale teraz Jacek Kaczmarski, bo mówiąc o odzyskaniu niepodległości, nie wolno zapominać o tym, co działo się przecież od roku 1772, kiedy kolejne rozbiory niszczyły naszą państwowość. Jacek Kaczmarski, krążek Niepodlegli, ostatnia mapa Polski. W Radiu Wnet świątecznie, godzina 10:20. Ostatnia mapa Polski to oczywiście z krążka Niepodlegli, rok 2018. I ten wielki Jacek Kaczmarski, którego tak bardzo brakuje. Za oknem Dublin poniedziałkowy, bo przecież pod niebem Dublina, w stolicy Irlandii, normalny dzień pracy, tylko my świętujemy, ale o tym świętowaniu powiem za chwil kilka, bowiem przeglądając i serwisy internetowe, i przeglądając poranną prasę, trzeba powiedzieć wprost, że nie odnotowano żadnej informacji a propos tego, co nazywa się dniem odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Mało tego, mimo że tuż po przybyciu na wyspę jej ekscelencja, pani ambasador Anna Sochańska mówiła o tym, że wiele rzeczy się zmieni na korzyść, to jeżeli słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, czy to pod niebem Londynu, czy to pod niebem Los Angeles, Bejrutu, Wilna, Kijowa, Warszawy czy Krakowa przejrzą strony internetowe naszej ambasady, to ze wstydem trzeba powiedzieć, że nie ma tam ani jednej wzmianki o Dniu Niepodległości, czy to w wersji angielskiej, czy to w wersji polskiej. I jest to bardziej niż przykre. Natomiast obchody 11 listopada w Dublinie uratował jak zwykle Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny i Irish Police Society, czyli Towarzystwo Irlandzko-Polskie, pod hasłem 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Uczczono to dwa dni temu, 9 listopada, sobotnią porą o 16:30 w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place, a w programie był okolicznościowy wywiad i spotkanie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, ale również niezwykły recital, koncert fortepianowy pani Anny Hryniewicz. Mogliśmy usłyszeć utwory Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego i Karola Serockiego, no a potem rozmowy Polaków na obczyźnie. I wsłuchując się w rozmowy w Londynie, powiem szczerze, że dużo mówiło się o telewizji Polonia. To telewizja Polonia tak naprawdę robi wszystkie programy, ale tylko nie te, które adresowane są tak naprawdę do polonistów i polonistek, czyli grona Polonii, która mieszka poza granicami kraju. Dość powiedzieć, że w wielu miejscach świata Polacy nie mogą odbierać tej telewizji. Nie mówię już o sposobie zarządzania, ale przede wszystkim o tym, co tak naprawdę dzieje się na antenie tej telewizji. Często w świadku dziennikarskim mówimy sobie, że to są tak zwane zrzuty, które nie mieszczą się na głównych antenach telewizji polskiej i bardzo mało jest dostępności do tego wszystkiego, co dzieje się w życiu Polonii, zwłaszcza tam, gdzie literatura, zwłaszcza tam, gdzie poezja, zwłaszcza tam, gdzie muzyka i kultura pisana wielką literą K, panie i panowie, ale nie o tym, bo powracamy teraz do wydarzeń z roku 1918. Socjalizm Józefa Piłsudskiego i ruch narodowy. Narodowość Romana Dmowskiego to stanowiły dwie w ogóle nieprzystające do siebie wizje odbudowy Polski po nocy zaborów, ale to jest znowu uwaga do tego wszystkiego, co dzieje się na naszym, tak zwanym w cudzysłowie wielkim Parnasie politycznym, ale te obie wizje okazały się niezbędne, kiedy wykrwawiała się na całe szczęście pierwsza wojna światowa. Józef Piłsudski, przypomnę, był już wtedy owiany wielką legendą legionową i przejmował władzę od Rady Regencyjnej w listopadzie 1918 roku, zaś Roman Dmowski był delegatem Polski na konferencji pokojowej w Paryżu i wtedy wygłosił 29 stycznia 1919 roku ponad 5-godzinne wielkie exposé na temat polskich żądań narodowych, także pod kątem kwestii terytorialnych. W czerwcu 1919 roku szef tendencji podpisał traktat wersalski, który przywrócił Polskę na mapy Europy. Powtórzę, to podpis Romana Dmowskiego przypieczętował to wszystko, co działo się w Paryżu podczas zakończenia obrad nazwanych później przez historyków traktatem wersalskim. Polska powróciła na mapę Europy. No i cóż, historia z perspektywy tych 101 lat, myślę, że kłania się nisko obu naszym wielkim mężom stanu, bo to oni sami rozpoczęli jednak kolejną odsłonę wojny między sobą. I taki cytat w grudniu 1918 roku. Józef Piłsudski tak oto napisał do Romana Dmowskiego, panie i panowie. Opierając się na naszej starej znajomości, mam nadzieję, że w chwili tak poważnej co najmniej kilku ludzi potrafi się znieść ponad interesy partii, klik i grup. Chciałbym bardzo wiedzieć pana między ludźmi. A ich kolejne spotkanie miało miejsce dopiero w roku 1920, pod koniec maja w Warszawie. Wtedy już Józef Piłsudski był bohaterem wyprawy na Kijów. A Roman Dmowski powrócił z Paryża. Rozmowa przypominała wedle świadków, panie i panowie, jak donosi Mariusz Grabowski w artykule, jak Piłsudski i Dymowski najpierw Polskę wywarczyli i potem podzielili, wyglądała mniej więcej tak. Roman Dymowski. Pan Piłsudski to niewątpliwie wielki człowiek, choć nie mogliśmy w niczym uzgodnić naszych poglądów. A Józef Piłsudski powiedział: Dymowski to jedyny polityk, z którym warto rozmawiać, panie i panowie. Muzyczny łyk podczas święta niepodległości, Sam Luxton spod nieba Torunia i Tramwaj Marszałka. Jeszcze Sam Luxton, czyli Michał Maliszewski, i to niezwykłe nagranie Tramwaj Marszałka, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jak doszło do tego, że Polska, nasza ojczyzna, odzyskała niepodległość. Natomiast dzisiaj w tym świątecznym studiu Dublin staram się zestawić ze sobą dwóch wielkich mężów stanu. Jaka szkoda, że takich wielkich mężów stanu nie mamy teraz w Rzeczpospolitej. To marszałek Józef Piłsudski i jego wielkość Roman Dymowski. Obaj najwięksi statyści tego wszystkiego, co wielkie wydarzyło się w roku 1918, jakim wydarzeniem było odzyskanie niepodległości, poznali się najprawdopodobniej w Wilnie na przełomie czerwca i lipca 1892 roku, bo Józef Piłsudski wrócił właśnie wtedy z zesłania i zakładał i głosił hasła Polskiej Partii Socjalistycznej i rewolucji. Natomiast Roman Dymowski był przejęty myślą o organizacji obchodów Konstytucji 3 maja w roku następnym i budował swoje zaplecze polityczne. I cóż, można się tylko zastanawiać, jakie było to zetknięcie, jak mogła wyglądać rozmowa, mowa ciała rewolucjonisty i wielkiego intelektualisty, który już wtedy czynił zapiski i główne tezy ideowe do dzieła swojego życia. A dzieło to myśli nowoczesnego Polaka. Natomiast ja jeszcze teraz zacytuję wypowiedź profesora Jana Żaryna, znakomicie znanego słuchaczką pięknym i zacnym Radia Wnet i słuchaczom, czy to Kraków 95.2, czy Warszawa 87.8, właśnie z anteny naszego radia, które dzisiaj obchodzi pierwszą rocznicę swojego istnienia. Gdzieś to nam umyka we wszystkich studiach zagranicznych, natomiast ja z uśmiechając się do dublińskiego słońca. Rok temu ruszyliśmy w eter. Natomiast zacytuję teraz wypowiedź profesora Jana Żaryna z pewnego panelu historycznego Piłsudski kontra Dymowski. Miało to miejsce kilka lat temu na Uniwersytecie Warszawskim. Zarówno Dymowski, jak i Piłsudski byli politykami suwerennymi, zarówno w myśleniu, jak i w działaniu. Dymowski przejawiał dużą zdolność rozumienia geopolityki. Według niego, jeżeli Polska ma być suwerenna, to tylko wtedy, gdy w konflikcie między zaborcami zostaną pokonane Niemcy, gdyż bez Pomorza, Śląska i Wielkopolski nie będzie Polski niepodległej. Dymowski uważał Rosję za azjatycką państwowość, która nie jest zdolna do pokonania ducha polskiego i polskiej wolności. Natomiast według niego Niemcy są dużo silniejszą kulturowo cywilizacją, a zupełnie inaczej podchodził do tego marszałek Józef Piłsudski, który przecież był więźniem Magdeburga i jakby nie patrzeć, wsparcie Austro-Węgier i Niemców dokonało się w roku 1916, 17 i 18. Natomiast z tamtych czasów warto przypominać sobie te pieśni, które weszły do naszych annałów i żal tylko, że młodzież nie potrafi już ich zaśpiewać. Panowie, to oczywiście chór męski Kameratan z tej niezwykłej płyty, która została wydana w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na naszym redakcyjnym zegarze 10 minut 47, bo jesteśmy pod niebem Dublina. Podobna godzina jest w Londynie, gdzie Aleks Sławiński, Karol Smyk i Krzysztof Skowroński, nasz szef, któremu raz jeszcze gratuluję z okazji pierwszego roku bycia w eterze, czy to Krakowa, czy to Warszawy. Dostałem maile od słuchaczy, z pytaniem, czy to prawda, że na stronach polskiej ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie nie ma ani słowa o święcie niepodległości. Tak, rzeczywiście jest to prawda, nie ma ani jednej wzmianki, czy to w języku angielskim, czy to w języku polskim. Z jedną tylko informacją, że dzisiaj, 11 listopada, konsulat i ambasada po prostu nie pracują. No i zapytamy o to przy najbliższej okazji jej ekscelencję panią ambasador Annę Sochańską, bo przecież chyba na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych w tych kwestiach nie ma chyba szans. Mówię to z uśmiechem. Panie i panowie, ale dzisiaj to 11 listopada. Święto wszystkich Polek i Polaków, nieważne gdzie oni są. Czy to Londyn, czy Los Angeles, czy Brazylia, czy Kurutyba, czy La Paz, czy Tokio, czy Kijów, gdzie jest Paweł Bobołowicz, czy Wilno, gdzie jest nasza redakcyjna koleżanka Agata. Natomiast 11 listopada, panie i panowie, to dzień świętego Marcina, kiedy poznaniacy i turyści tłumnie wyruszają do lokalnych cukierni, by delektować się tym niepowtarzalnym rogalem. Ja z ukłonami dla naszej Jolanty Hajdasz, szefowej Kuriera Wielkopolskiego, no i życząc jej, aby przynajmniej jeden rogal świętomarciński został dzisiaj zjedzony. I to taka ciekawostka związana właśnie z 11 listopada, z Poznaniem, gdzie tak naprawdę ta Polska w 1918 roku nam wybuchła potem powstanie wielkopolskie. Rogale świętomarcińskie, co ciekawe, powstały prawie 155 lat temu. W roku 1860 pochodzi chyba najstarsza reklama tego wypieku, która została opublikowana w Dzienniku Poznańskim. Jednak tradycja pieczenia rogali 11 listopada zapoczątkowana została w 1891 roku. I wtedy to ksiądz Jan Lewicki z parafii, uwaga, z parafii świętego Marcina w Poznaniu poprosił wiernych, aby przyłączyli się do pomocy potrzebującym. I na apel odpowiedział pewien poznański cukiernik, pan Józef Melcer, który upiekł 3 blachy rogali z makiem i ofiarował je biednym. I z roku na rok, od tamtej pory, coraz więcej osób piekło rogale świętomarcińskie. Dzięki temu ubodzy mogli coś zjeść, a bogaci kupić rogale wspomagające potrzebujących. Rogale świętomarcińskie na stałe zagościły w poznańskich cukierniach, a od roku 1901 przepis przejęło Stowarzyszenie Cukierników, a rogal świętomarciński zaczął być pieczony przez cały rok. 11 listopada w Poznaniu sprzedaje się, uwaga, bagatela, prawie 300 ton tych wybornych słodkości, a przez cały rok natomiast sprzedaje się ich tylko około 650 ton. Taka to oto ciekawostka. Panie i panowie, nietypowe studio Dublin. Za niespełna 10 minut przekażę naszą radiową sztafetę dalej moim kolegom i koleżankom, bo przecież przy konsolecie Dariusz Perku-Konkol od godziny 12 nasz nowy nabytek Franek Żyła. A oczywiście w studiu jest również Adrian, którego serdecznie pozdrawiam. Adrian Kowarzyk, twórca tego niezwykłego programu związanego z rocznicą chopinowską. Kłaniam się nisko. Natomiast Radio Wnet to również muzyka warta słuchania i przypomnę teraz i pewnie Marek Dutkiewicz, który nas słucha. Pozdrawiam ten nowy klub jazzowy, panie Marku, i Sławomir Łosowski, podpora formacji Kombi. Przed rokiem było to naszym częstograjem w pierwszym programie, który poszybował na żywo w eter Krakowa 95,2 i Warszawy 87,8. Kombi ze Sławomirem Łosowskim, jaki jest wolności smak w tym szczególnym dniu, a dzisiaj celebrujemy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Informacja Kombi, Sławomir Łosowski, muzyka, Marek Dudkiewicz, słowa. Jaki jest wolności smak, bo dzisiaj obchodzimy 101. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości i, co jest ważne dla uśmiechniętych, najpiękniejszych słuchaczy Radia Wnet i zacnych słuchaczy, czy to Kraków, czy to Warszawa, za chwilę Wrocław, Szczecin, Białystok, daj Boże, Bydgoszcz, Lublin, Łódź także, bo to pierwsza rocznica, kiedy Radio Wnet poszybowało w eter, już nie tylko cyberprzestrzeń, i cały czas zapraszam na stronę wnet.fm, ale również i Kraków, i Warszawa, panie i panowie, ale show must go on, dzisiaj święto niepodległości, ale musi zadziać się płyta tygodnia. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Panie i panowie, w tym tygodniu będzie królował Leszek Możdżer i ten niezwykły soundtrack, muzyka filmowa do obrazu niezwykłego fresku biograficznego Macieja Pieprzycy, Igar, legenda Mietka Kosza. I cóż mogę powiedzieć, ta płyta stała się legendą, zanim się jeszcze ukazała. Igar, legenda Mietka Kosza to opowieść o niezwykłym jazzmenie, Mieczysławie Koszu, który urodził się w Antonówce, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, a więc mój krajana, zginął tragicznie w roku 1979. Jak mówił Leszek Możdżer, początkowo podchodziłem do muzyki Mietka Kosza jak kustosz. Chciałem zachować wszystkie granice tej formy, ale okazało się, że nie działa, bo zmienił się język. Udało nam się jednak stworzyć muzykę, która nawiązuje do języka Kosza, ale trafi do współczesnego widza. Teraz Łąka, a później ten niezwykły Igar. Leszek Możdżer w płycie tygodnia. Ja już się z państwem żegnam. Tomasz Ubranowski i cała ekipa Studia Dublin, Tomasz Szustek i dwie piękne panie, Katarzyna Sudak i Dorota Andrzejewska. Ku dobru i światłu.